Cześć, z tej strony Milena. Jestem stylistką i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Talks, w którym porozmawiamy o budowaniu świadomości marki. A do rozmowy zaprosiłam osobę, która ponad 10 lat temu wprowadzała markę Toes na polski rynek. Poruszymy temat skalowania biznesu, jakich narzędzi trzeba użyć, żeby świadomie promować tą markę i jednocześnie nie wyskakiwać z lodówki, kolokwialnie mówiąc. Poruszymy temat social mediów, bycia liderem, czy da się tego nauczyć, czy nie, pewnych rytuałów, które mogą pomóc nam zdobywać sukces, jak tworzyć i jednocześnie mieć work-life balance. Czy w ogóle jest to do zrealizowania? Moim gościem jest Agnieszka Pala-Jasikowska, czyli bizneswoman, mentor biznesu. A czym dokładnie się zajmuje? Dzisiaj na pewno poruszymy ten temat. Cześć Agnieszka i dziękuję, że znalazłaś dla mnie chwilę.
Cześć Milena, witaj. Jest mi bardzo miło, ja też dziękuję za zaproszenie.
Tak, udało się spotkać wirtualnie, więc rozpocznę może od razu od takiego pytania związanego z marką Toes, którą wprowadzałaś na rynek ponad 10 lat temu i jestem ciekawa, skąd w ogóle pomysł na to.
Wiesz co, ja po prostu zawsze interesowałam się, nie wiem czy modą, bo chyba nie mogę powiedzieć modą, ale gdzieś tam zawsze miałam smykałkę do handlu. Bo wcześniej w swoim życiu pracowałam trochę w nieruchomościach, trochę w L'Orealu, więc zawsze gdzieś interesowały mnie te rzeczy związane ze sprzedażą. No i ponieważ te prace niektóre, które wykonywałam, były fajne, ale gdzieś czułam jakąś większą ambicję do robienia czegoś innego, to zaczynałam rozglądać się za markami różnymi. I akurat wtedy może nie byłam na tym etapie, żeby myślała o stworzeniu czegoś swojego, więc rozglądałam się za markami, które można było wprowadzić do Polski. No i początkowo to była taka biżuteria Dirberkern, w której byłam gdzieś na rozmowach, ale coś tam się nie ułożyło. No i po jakimś czasie, chyba pół roku później, będąc w Hiszpanii na różnych wyjazdach, no gdzieś byłam klientką tego Toesa, tak? I gdzieś kiedyś były święta Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, już nie pamiętam, i czekałam w kolejce, żeby tam coś kupić. No i wtedy powiem Ci, wpadła mi myśl do głowy, czemu nie akurat tej marki nie wprowadzić do Polski? No i zaczął się cały proces, jak zaczęłam o tym myśleć, czyli pierw pojawiła się myśl, a potem zaczęłam działać, żeby to się zrealizowało. No i udało się.
Mhm. A według Ciebie, tak subiektywna opinia, jakie czynniki wpłynęły na ten sukces? Bo jakby teraz to wszyscy kojarzą biżuterię z takim charakterystycznym misiem i jakby logo jest charakterystyczne i też ta biżuteria, te wszelkie detale wpływają na to, że no jest ona obecna w tej świadomości klienta i jest takich kilka czynników, które wpłynęły na to, że Toes trochę wyprzedza tą konkurencję.
No wiesz, to na pewno, jak ja mogę powiedzieć tak, z mojej perspektywy, jak ja wprowadzałam tą markę w grudzień 2009, to było otwarcie pierwszego salonu, to nikt kompletnie tej marki nie znał, tak, w Polsce. No nie wiem, może w statystykach i w badaniach by Ci wyszło, nie wiem, czy jakaś mniej niż 1% świadomości marki, więc to było budowanie marki naprawdę kompletnie od zera. I był to proces trudny, ciężki. Tu nie ma jednego tipa, który mogłabym dać, że coś się uda, bo to było 5 lat, naprawdę lat ciężkich. Pierwszy salon tworzyliśmy w grudniu 2009, i potem przez kolejne 5 lat w zasadzie to była naprawdę długa droga do rozwijania świadomości marki. Ponieważ roku 2009 i 10 i 11 tej marki w Polsce nikt nie znał. Dodatkowo trzeba było przekonać kobiety, osoby do jakości, do tego znaku misia, który dzisiaj jest bardzo pożądany, to też nie od początku, nie od pierwszego dnia ten proces był taki łatwy i oczywisty. Więc budowanie świadomości marki to jest naprawdę wielopłaszczyznowość, tak? Więc ja przede wszystkim też konsekwencja w działaniu, czyli jeżeli wkładasz w reklamę i nie dostajesz z powrotem, to nie możesz się poddawać, musisz dalej inwestować w tak zwany brand awareness, bo często to, co gubi mi się wydaje niektórych w prowadzeniu marek czy w budowaniu marek, to myślą, że po 3 miesiącach czy po 4 będą widoczni, tak? Mhm. Otóż nie. Otóż to jest naprawdę droga, która jest długą drogą, gdzie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czasami nam, przedsiębiorcom, wydaje się ok, ale ja już, nie wiem, zrobiłem tyle działań, to już powinien być zauważony. Nie. Nawet sąsiad z boku może cię nie zauważyć, tak? Mhm. Naprawdę ten konsument musi zauważyć cię, nie wiem, setki razy, jak nie tysiące, żeby zostać w jego świadomości. I oczywiście, jeżeli ja otwierałam sklepy, kolejne placówki, otwierałam social media, otwierałam e-commerce później, no to wszystko zaczynało rosnąć, tak? Ale ta inwestycja na początku była tak zwaną inwestycją, że czasami masz wrażenie, że wrzucasz pieniądze w worek, tak? Albo w studnie bez dna i nie wiesz, co z niej wyciągniesz. Mhm. No bo takie wrażenie było, no bo otwierasz nowe sklepy, inwestujesz w rozwój social mediów, inwestujesz w rozwój e-commerce'u, cały czas wydajesz, cały czas jeszcze budujesz reklamę, tylko nie możesz się zatrzymać. Musisz poczekać, aż przyjdzie ten moment, kiedy to do Ciebie zaczyna brać.
A jak znaleźć taki złoty środek pomiędzy budowaniem tej świadomości, czyli jakby dbaniem o to, aby marka się wszędzie pojawiała, a takim czymś, że marka wyskakuje z lodówki? Bo jakby nie patrzeć, mówimy też o tej marce luksusowej, to nie jest też sieciówka, więc wydaje mi się, że przy pewnej półce cenowej ten próg dostępności też jest ważny. Więc jakby jak znaleźć takie rozgraniczenie pomiędzy budowaniem świadomości i jakby no wszystkim zależy na tym, żeby ta marka się pojawiała wszędzie, a z drugiej strony, żeby budować takie wrażenie, że ta marka jest dostępna tylko dla wybranych, wyjątkowych klientek.
Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim takie coś, co ja jakby sobie robiłam i co wydaje mi się, że sprawdza, to pierwszym kroku to wybudować sobie dobrze, jaki jest mój klient, jaki jest mój odbiorca, do kogo ja kieruję swój produkt, tak? Bo jeżeli ja wiem, że to jest kobieta w jakimś określonym wieku, spełniająca, pracująca gdzieś, tak? Bądź robiąca różne rzeczy, to ja wiem, że to jest bardzo popularne, to powiem, no wiadomo, trzeba określić target grupę, ale często jest tak, że popełniamy błąd w określeniu tej target grupy, dlatego że jakby nie identyfikujemy sobie dobrze tego klienta, w związku z czym źle trochę prowadzimy reklamę. Jeżeli my wiemy, co ten klient oczekuje, co robi, jak spędza wolny czas, no to w te środki wtedy i w te media robimy taką reklamę, która też jest dobra kontentowo, czyli która, to co powiedziałeś, nie chcesz wyskakiwać wszystkim z lodówki, nie chcesz być dla wszystkich. No my też jakby planując działania marketingowe, planowaliśmy je do odpowiedniej grupy docelowej z odpowiednim kontentem, który ten kontent miał być dla tej grupy docelowej również interesujący. Więc jakby to brałam przede wszystkim pod uwagę, że nie to, żeby być wszędzie, ale żeby tej osobie, która jest moim potencjalnym odbiorcą, przynajmniej się parę razy wyświetlać w ciągu, nie wiem, miesiąca i żeby również przedstawiać coś ciekawego o marce, o produkcie, coś, co dla tej osoby, która może być moim potencjalnym klientem, będzie jakąś wartością.
Mm-hmm. A z jakimi problemami się spotykałaś na samym początku? Co było takim największym wyzwaniem?
Wiesz co, największe wyzwanie było to, że nikt tej marki jak gdyby za bardzo nie chciał. To był początek 2010-2011, galerie, nie było wtedy e-commerce'u, social media również dopiero jakby gdzieś tam Facebook wiadomo, ale chyba Instagram to w ogóle był jakiś raczkujący. Więc spotykałam się z tym, że niekoniecznie wszyscy chcieli i przyjmowali mnie z otwartymi rękami. Raczej była to moja praca, żeby przekonać, żeby w ogóle ten brand zaistniał w danej galerii. No po prostu był brak zaufania do marek, które były nowe i które nie były mocne na rynku i po prostu się galerie też obawiały, bo miały kolejkę oczekujących innych dużych graczy, więc to było chyba dla mnie najtrudniejsze. Natomiast był taki moment przełomowy, że jak udało mi się w Starym Browarze otworzyć salon, który wtedy był bardzo, bardzo prestiżowy, jeśli chodzi o całą galerię, no to wtedy inne galerie z tak zwanej, powiedzmy, korony, czyli najlepsze w Polsce, też dały mi zielone światło. No i rozpoczęła się jakaś tam droga do przodu.
Mm-hmm. A budowanie tego brandu kiedyś, a dziś? Bo jak już sama wspomniałaś, kiedyś nie było Instagrama, social mediów i tak dalej, to takim główną drogą do budowania tego brandu to co dokładnie było?
Wiesz co, to było otwieranie na pewno sklepów stacjonarnych, to była reklama w prasie, to była reklama outdoorowa. Oczywiście Facebook był, ale on wtedy nie był jeszcze tak mocno sprzedażowy, po drugie nie był w stanie kierować się na platformy e-commerce'owe, no bo dzisiaj ten e-commerce też wtedy może nie że raczkował, no ale był na takim początkowym gdzieś etapie i ludzie też przekonywali się do zakupu w e-commerce'ie, więc wtedy bardziej szło się w tego typu media, w celebrytów i tak dalej, jakieś, większość robiło się jakichś imprez, śniadań prasowych, press day'ów, jakby tak funkcjonowaliśmy. Natomiast teraz, jak też współtworzę markę już akurat swoją odzieżową, no to troszkę inną drogę przybieram, bo wydaje mi się, że czasy się zmieniły, jest 10 lat do przodu, technologia poszła bardzo szybko. A czy trzeba się dostosować do tego, co jest teraz.
A czy coś się powtarza kiedyś i dziś? Czy na przykład również teraz warto inwestować w celebrytów, również teraz warto inwestować w śniadania prasowe? Czy pewne elementy się powtarzają, czy jakby teraz całkowicie jest inny schemat, jeżeli chodzi o budowanie tego brandu i stawiacie może na coś innego, o czym gdzieś tam nie wspomniałaś?
Wiesz, to na pewno schemat, na pewno wiele rzeczy jest, się powtarza, bądź jest podobnych, tak? Natomiast jest też, jakby narzędzia są inne, o, może tak bym powiedziała, tak? Schematy są podobne, no bo mam też świadomość, że budując dzisiaj swoją markę, nie wybuduję jej ani za rok, ani za miesiąc, choćbym nawet spompowała nie wiem ile pieniędzy w miesięczną czy dwumiesięczną kampanię, to i tak to nie przyniesie takich efektów, czyli jak gdyby schematy są te same, natomiast narzędzia się zmieniają, no bo dzisiaj możesz zacząć bardziej od strony e-commerce'owej, możesz zainwestować tutaj więcej, tym samym ograniczając sobie jakieś koszty, czy jakieś umowy, które może nie do końca będą dobre dla Ciebie na ten moment. No na pewno nie inwestowałabym już w prasę, ponieważ jakoś nieszczególnie w nią wierzę w obecnych czasach. Outdoor, no też na początku przy takiej marce, no to u nas też nie, tak? Czyli bardziej idę w kierunku i social mediów, i już też nowych kanałów social mediowych, tak? No bo też wiadomo, mamy Instagrama, mamy Facebooka, no ale też TikTok jest bardzo dobrze rozwijającą się platformą, której kiedyś nie było, więc też trzeba ją teraz zaangażować i zacząć tam działać. Więc oczywiście schematy te same, narzędzia inne, tak?
A jeszcze wracając do budowania tej marki biżuterii, kiedy jest tak dobry moment, zastanawiam się, na skalowanie biznesu? Czy to jest ten moment, w którym faktycznie zauważamy pierwsze takie kroki i efekty naszego takiego inwestowania, tego wkładania do worka, o którym mówiłaś, to już jest dobry moment na to, okej, już w miarę wychodzę na jakiś minimalny plus, to jest ten moment na skalowanie biznesu, czy są jakieś jeszcze inne aspekty, które warto wziąć pod uwagę przed tą ostateczną decyzją, że chcemy otwierać na przykład więcej butików?
Wiesz co, ja to akurat inaczej wtedy analizowałam, bo mając 5 salonów w różnych galeriach, w różnych częściach Polski, to zawsze było tak, że któryś szedł Ci lepiej, któryś szedł Ci gorzej, tak? Jeden był w tym miesiącu bardzo rentowny, a drugi był w tym miesiącu nierentowny i na odwrót, tak? Więc jakby przy tych 5 salonach nie było takiej nigdy sytuacji, że miałam 5 salonów świetnie rentownych i było ekstra, tak? Tylko każdy jeden dopłacał do drugiego. I wtedy zrobiłam sobie po prostu tabelę w Excelu, i sobie zeskalowałam to, co by było, jakbym miała jeszcze 5 więcej, jeszcze 7 więcej i jakby wyszło mi z tych liczb, z wyliczeń, nawet przyjmując gdyby takie same dane sprzedażowe, jakie osiągałam w tych 5 salonach, że wtedy osiągam efekt skali i jest zdecydowanie lepiej i zdecydowanie ten biznes się lepiej zamyka i stać mnie na dużo większą reklamę i stać mnie na, ja to mówię, na tą ucieczkę do przodu, tak, bo ja już bym z tych 5 więcej, nie patrząc w moment skali, nie zastanawiając się nad tym, jak to zeskalować, nie zastanawiając się, że muszę zainwestować więcej, żeby iść do przodu, no to zostałabym na tych 5 salonach i wydaje mi się, że nie mogłabym się przebić, tak? No bo nie przebiłabym się przez marki, które wtedy, na przykład Pandora, czy inne duże marki biżuteryjne, które już miały wtedy dużo więcej salonów, więc ich przychód ze sprzedaży był znacznie większy, więc oni też wydawali większe pieniądze na marketing. Więc jakby to była jedyna droga, żeby osiągnąć akurat w retailu, osiągnąć jakąś zauważalność, tak?
A jeszcze mam pytanie, na co zwracasz uwagę budując team i będąc takim pewnym liderem, co jest ważne, bo podejrzewam, że na początku zaczynałaś z jakimś mniejszym teamem, ten team z roku na rok się powiększał, teraz wspomniałaś, że również zaczynasz działać w marce odzieżowej, więc na co zwracasz uwagę podczas budowania zespołu?
Wiesz co, powiem Ci tak, zarówno w tej marce biżuteryjnej, którą wprowadzałam, zaczynałam ja sama, miałam jedną dziewczynę, która mi pomagała po 2 miesiącach i potem jakby w sumie dopiero chyba po 2 latach zatrudniłam jeszcze jednego pracownika, więc wszystko robiłam sama. Teraz w tej marce odzieżowej trochę mam powtórkę z rozrywki, bo jesteśmy 3 wspólników i wszystko obecnie robimy sami, więc jesteśmy też, każdy proces musimy przejść, ale to jest dobre, dlatego że się wszystkiego nauczysz, więc to sobie cenię. Natomiast na co ja zwracam uwagę? Wiesz co, przede wszystkim na to, na osobowość drugiego człowieka. Ja nie weryfikuję jakoś po jak CV, ani tego, kim, gdzie ktoś pracował. Bardziej, jeżeli się spotykam i dzisiaj się już tego nauczyłam, bo oczywiście popełniłam mnóstwo błędów, dlatego że czasami kogoś zatrudniałam, bo miał dobre CV, bo ktoś mnie zarekomendował, chociaż na przykład na spotkaniu nie czułam tego. No i popełniałam takie błędy i później się nauczyłam, że Aga, nie patrz na to, co czujesz i jaki ten człowiek jest energetycznie, czy on Ci pasuje. I powiem Ci, że to mi się zawsze sprawdzało i sprawdza mi się do tej pory. Zresztą też nie będę ukrywać, że z moimi menedżerami z marki biżuteryjnej mam świetny kontakt. i też jakieś projekty gdzieś nam się spinają razem, bo oni też poodchodzili stamtąd, tak, poszli swoją drogą i też jesteśmy dalej, dalej na jakiejś współpracy różnej, mniej bliższej, dalszej, ale z wszystkimi w zasadzie, którzy byli w tym zespole na tych stanowiskach menedżerskich, czy blisko ze mną pracowali, no to dalej jestem w kontakcie i ci ludzie się też świetnie rozwinęli. Ja też stawiam na to, na młodych, ambitnych ludzi, bo ja też byłam młoda, jak zaczynałam swoją przygodę z biznesem i też nie miałam doświadczenia. I nauczyło mnie to że jeżeli masz ambicje, nie masz doświadczenia, to jesteś w stanie siedzieć po nocy z przysłowiowym YouTube'em i nauczyć się wszystkiego, co musisz się nauczyć, tak? I na tym zjesz zęby i wtedy pójdziesz dalej. Więc ja też stawiam na młodych ludzi ambitnych, takich, którzy chcą naprawdę osiągnąć sukces i ja to czuję. Ja po prostu spotykam tego człowieka i nie jestem w stanie ci powiedzieć. Ja czuję, że ten ma ambicje i ten zrobi wszystko, żeby osiągnąć sukces, a ten drugi już jest na przykład, nie wiem, ja mówię, najedzonym wilczkiem, nie, już mu się tak nie chce, on by przyszedł na 5-6 godzin, coś porobił. I okej, tacy ludzie też są potrzebni do organizacji, ale mi jednak są bliżsi tamci i jakby w pierwszej kolejności wybieram ten pierwszy model, bo mi się łatwiej pracuje.
Czyli ta intuicja jest dla Ciebie bardzo ważna.
Bardzo. Ja powiem Ci, intuicja to jest w ogóle dla mnie jedna z ważniejszych cech i czymś, nad czym uważam, że człowiek i każdy z nas powinien pracować.
A czy bycie liderem da się nauczyć? Czy ta osoba, która powiedzmy nie ma na początku predyspozycji do bycia liderem, może się tego nauczyć właśnie, powiedzmy z tym przysłowiowym YouTube'em?
Wiesz co, ja powiem Ci tak, właśnie predyspozycję chyba musisz mieć. Możesz nie mieć wiedzy i umiejętności, ale predyspozycję chyba musisz mieć. No bo jeżeli nie masz predyspozycji, jeżeli jesteś człowiekiem, który nie lubi być na froncie, nie lubi być przywódcą, no to nie wiem, czy się tego nauczysz, tak? Bo musisz mieć odwagę, musisz ciągnąć ze sobą też w pewien sposób ludzi, tak? Musisz przyciągnąć inwestorów, musisz przyciągnąć ludzi, którzy będą w Ciebie wierzyć, musisz sam w siebie wierzyć mocno. Więc oczywiście, że pewne cechy da się wypracować, natomiast jeżeli jesteś totalnie inną osobowością, nie wiem, jakąś totalnie inną duszą, to nie wiem, czy jest sens się po prostu tak też zmuszać do tego, żeby się aż tak mocno zmienić. Natomiast jeżeli masz jakieś predyspozycje, to co powiedziałam wcześniej, ale brakuje Ci umiejętności, to umiejętności nabierzesz bez problemu, tak? Jeżeli masz determinację, jeżeli chcesz i to czujesz, to tak jak ja też jak zarządzałam zespołem, nie umiałam zarządzać zespołem. I kompletnie tego nie umiałam i też się tego uczyłam, ale też wiem, że mam takie zdolności w sobie właśnie przywódcze i mam, no mam jakąś tam swoją określoną pewnie charyzmę, tak? Ale też miałam swoje momenty, że na przykład miałam zwolnić pracownika i było mi z tym bardzo ciężko, tak? I na przykład było to dla mnie, kosztowało mnie to 2 czy 3 nieprzespane noce, bo jak ja mu to powiem, bo jak on zareaguje. I wiesz, jak to zrobić teraz w sposób taki, żeby kogoś zwolnić, ale żeby on się nawet cieszył, że go zwolniłaś, tak? Przedstawić mu to w takich fajnych argumentach, no bo umówmy się, jeżeli kogoś się zwalnia, to dlatego, że ta współpraca się nie układa, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, tak? Więc jest to korzyść dla jednej i drugiej strony, więc uczyłam się tego, jak na przykład, nie wiem, kogoś zwolnić, ale żeby on wyszedł zadowolony, że tak się rozwiązała ta sprawa. I to też była dla mnie duża nauka i pamiętam te właśnie stresy na początku. Albo też pamiętam swoje stresy, jak ja byłam bardzo młoda i zatrudniałam ludzi, którzy byli bardziej doświadczeni ode mnie i ja nie umiałam wielu rzeczy, więc wiesz, jak oni przychodzili do mnie na jakieś spotkanie i coś mi mówili, ja czasami nie wiedziałam, co oni mówią, więc sobie szybko notowałam jakimś nawet, nie wiem, slangiem biznesowym czy jakimś innym i potem dopiero, wiesz, szłam do komputera, do Google, od razu nie potrzebuję tam 1 czy 2 dni, czy tam 2 godziny wam odpowiem, tak? Aha. I wiesz, i dopiero wtedy się dowiadywałam i to było dla mnie też bardzo motywujące, ale też, wiesz, czasem się czułam z tym, powiedzmy, że może nieźle, no ale...
No nie do końca komfortowo.
Komfortowe. Dokładnie, dokładnie. Tylko mówię, jeżeli masz tam charyzmę w sobie, jeżeli masz te zdolności, takie predyspozycje, no to zrobisz to, co ja mówię, pójdziesz, siądziesz, nauczysz się, tutaj zachowasz kamienną twarz i wejdziesz w jakiś proces i zaczniesz z nimi za chwilę rozmawiać. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która nie ma tych predyspozycji w sobie, no to nie wiem, czy dasz radę to po prostu udźwignąć.
Czyli na pewno taka charyzma, tak trochę podsumowując cechy lidera, teraz tak sobie myślę, że na pewno ta charyzma, gdzieś tam taka chęć, żeby dyscyplina może w tym sensie. I co byśmy jeszcze dodały, co byś dodała do tej takich idealnych cech lidera?
Ja na pewno bym dodała, że musisz umieć organizować sobie czas, pracę, przede wszystkim też musisz umieć określać siebie, bo o tym często też mówię, dlatego że musisz umieć dobierać sobie zespół, tak?
Mhm.
Musisz umieć dobierać sobie zespół też dobrych specjalistów, którzy są najlepiej lepsi od ciebie we wszystkim, no bo jako lider ty musisz mieć czas na to, żeby pomyśleć, gdzie twoja firma, gdzie twoja organizacja, gdzie to ma, w którym kierunku ma to iść, tak? Musisz mieć czas na to, żeby tą perspektywę sobie budować. Ale braknie ci czasu na bycie, nie wiem, super specjalistą w e-commerce, czy najlepszym w organizacji, nie wiem, dokumentów księgowych, czy tudzież innych procesów, które są w firmie. Więc od tego musisz mieć ludzi, którzy są w tym lepsi od ciebie, którzy dostarczą ci to, czego ty nie masz, bo ty nie masz tych wszystkich skilli, nie możesz mieć tych wszystkich skilli, bo się tak po prostu nie da. Musisz tylko dobrać sobie takich ludzi, którzy mają te skille i umieć ich połączyć, żeby oni tworzyli super zespół, tak? I to jest jak gdyby zdolność, której lider musi opanować. I z tym też miałam problem, bo wiesz, przychodzi taki dzień, że jesteś w swojej firmie, musisz zatrudnić dużo lepszych od ciebie i zaczynasz się czuć chwilowo, oczywiście to mija, tylko szybko sobie trzeba z tym poradzić, zagrożony we własnej firmie.
Mhm. No właśnie, bo zazwyczaj się nie jest to chyba takie popularne zatrudnianie jednak osób, które są no po prostu na przykład lepsi od ciebie albo dłużej siedzą w jakiejś branży, w jakiejś specjalizacji, więc to trochę jest związane z takim komfortem później nas samych, jeżeli będziemy współpracować z tymi osobami, ale rozumiem, że to też jest jakiś taki ważny aspekt, jeżeli chcemy zbudować silny brand, silną firmę, żeby po prostu nie bać się zatrudniać po prostu lepszych od siebie i czasem też starszych po prostu.
Dokładnie, bo wiesz, ja zawsze mam też takie powiedzenie, jeżeli jesteś, siedzisz w jakimś pokoju i jest 5 osób i jesteś najmądrzejsza, to znaczy, że musisz zmienić pokój, tak?
Bo tam się dobre to jest.
Jest mieć pokój, bo to nie jest twoje miejsce. I ja uważam, że otaczanie się najlepszymi, lepszymi od siebie to jest naprawdę podstawa, żeby stworzyć organizację, bo pamiętajmy też o jednym i to też jakby ja udzielając jakichś konsultacji, bo teraz prowadzę taki mentoring biznesowy i mówię do osób, że właśnie to, że czasami szkoda nam pieniędzy na super, super specjalistę, no to blokujemy nasz rozwój, blokujemy rozwój naszej firmy. No musimy się nauczyć tego, że firma to ludzie, i nie potrzebujemy tylko ludzi do tego, żeby wykonywali prostą robotę, tak? Mhm. To jest jedno. Ale drugo, potrzebujemy naprawdę, naprawdę dobre osoby, które są w stanie dać nam też, do nas podpalić, tak? Do działania. My też jesteśmy jako liderzy, jako przedsiębiorcy, często narażeni na to, że my też mamy swoje słabsze dni, tak? Nam też czasem coś nie idzie, nam też czasem zakwieje się płynność finansowa, też czasem mamy problem z jakimiś innymi rzeczami, bankami, fakturami, towarem i tak dalej. I też jakby jeżeli w tym momencie czy nie otoczymy się ludźmi, którzy naprawdę są w stanie tą firmę czasami pociągnąć, no to jest nam ciężko, tak? I łatwo się wykoleić z tych torów. Więc ja jestem zdania, że otaczanie się naprawdę specjalistami jest jedną z ważniejszych rzeczy, dlatego że oni ci dadzą ci też tą energię, dadzą ci wiedzę, dadzą ci know-how i też jeżeli ty jesteś dobrym liderem, to będziesz umieć tym zespołem kierować.
Mhm. A z perspektywy czasu, czy masz jakąś taką sytuację, którą żałujesz? Jakiś taki, powiedzmy, błąd biznesowy, który miał duży wpływ na karierę? Coś takiego, co na przykład z perspektywy czasu byś zmieniła albo zrobiłabyś inaczej? Jest taka sytuacja?
Wiesz co, na pewno jest, bo tych błędów, które ja popełniłam, było mnóstwo. No bo umówmy się, to nie jest tak, że rozwijałam tą firmę, otworzyłam 45 salonów w Polsce, w Czechach, w Słowacji, w Rumunii, że to odbyło się bez błędów. Tych błędów było naprawdę masa przepalonych budżetów i na marketing, i na e-commerce, i na pracowników, i na wiele, wiele innych rzeczy, tak? Że to był zawsze błąd, nauka. Natomiast co bym może zrobiła, no ja z perspektywy czasu, no może inaczej, może bym po prostu bardziej sobie zertyfikowała biznes, tak? Bo ja jakby cała inwestycja szła w retail, a być może dzisiaj z perspektywy jak patrzę, to może więcej zysków bym zainwestowała sobie w jakieś takie pasywne aktywa, typu jakieś nieruchomości i tak dalej. I gdzieś bardziej podzieliła na trochę taki biznes bardziej niebezpieczny i trochę bym jednak zysków ulokowała bardziej bezpieczny później biznes, taki powiedzmy rentierski. Natomiast no nie zrobiłam tego, bo po prostu poszłam inną drogą, ale też nie uważam tego za jakąś wielką tragedię, tak?
Mhm. Ale to jest bardzo ważne, że bo rzadko się mówi o tych błędach. Wszyscy mówią o tych sukcesach, które oczywiście są bardzo ważne i wszyscy widzą te sukcesy, ale to jest też fajne, co powiedziałaś, że te błędy po prostu są wpisane w tą drogę do sukcesu. I często ludzie o tym zapominają. A teraz jesteś właśnie mentorem biznesu, jesteś związana z jedną marką i jestem ciekawa, co jest dla Ciebie takim kluczem do sukcesu, bo wiem, że na ta codzienność i te pewne rytuały codzienności są dla Ciebie istotne, więc tak możesz rozwinąć ten temat.
Tak, wiesz co, ja też mówię, nie ma jednego klucza do sukcesu, tak? Dla każdego sukces jest czymś innym i inaczej do niego dochodzi, tak? Natomiast ja mam swoje rzeczy, które mnie się sprawdzają. Nauczyłam się ich, bo też z wiekiem i poprzez różne lata zaczęłam poznawać siebie, tak? Zaczęłam siebie bardziej słuchać, identyfikować, ponieważ często, na pewno też tak masz, że sobie mówisz, a mogłam tak zrobić, przecież tak pomyślałam, tak? I to jest to, co wcześniej mówiłam o intuicji, o tym, żeby słuchać wewnętrznego swojego głosu, ale jak go słuchać, jak masz, nie wiem, 70 tysięcy myśli w ciągu dnia. No więc ja się nauczyłam pewnych rzeczy, które mnie wyciszają, mi dają poczucie tego, że odcinam się od pewnych problemów, od firmy, czyli nauczyłam się zostawiać i zacząć po prostu wsłuchiwać się w ciebie. To nie jest naprawdę łatwe, bo to są naprawdę trudne rzeczy i ja też nie jestem doskonała, ja cały czas nad tym pracuję. Pracuję też nad tym, żeby pozbyć się pewnych lęków, no bo to, co Ci powiedziałam, czy jesteś przedsiębiorcą, czy dokonujesz jakichkolwiek zmian w życiu. Ja też teraz jestem, wiesz, inwestuję w markę odzieżową, inwestuję w jakieś jeszcze dwa inne projekty związane z czymś innym, więc też jestem, wiesz, też wkrada mi się te lęki i tak dalej. Więc nauczyłam się pewnych takich swoich rytuałów, że właśnie dbam o to wyciszenie, dbam o swój komfort mentalny. Staram się dużo też trenować, ponieważ dla mnie to jest minimum te 3 razy w tygodniu muszę mieć trening, jak nie więcej, dlatego że mnie to mocno wycisza, czyści mi głowę, powoduje podwyższenie endorfin i jestem bardziej zadowolona. I co takiego jeszcze, wiesz, no rano wstaję wcześniej, staram się przynajmniej trochę poczytać, staram się sobie zrobić jakąś delikatną, wiesz, nie chcę mówić może jakąś jaką medytację, ale takie posłuchanie sobie muzyki, wyciszenie głowy, bo wtedy przychodzą mi różne fajne myśli. Czasem mi nie przyjdą, czasem czuję, że potrzebuję tego czasu więcej, więc wtedy chcę sobie wygospodarować przynajmniej jakąś pół godziny na spacer albo godzinę. Staram się wieczorem też, powiem Ci, że teraz też takie staram się robić takie ćwiczenie, żeby właśnie pisać sobie w zeszycie różne rzeczy, tak? I też zauważyłam, że dużo mi to daje, docenienia pewnych spraw, bo często jest to, że się gubimy, tak? W tej drodze, ta droga jest właśnie, wiesz, ta droga ma dużo sukcesów, ma też dużo porażek, tak? Upadamy i czasami sobie myślimy, Boże, nie, już nie chcę tego robić, już nie dam rady. I wtedy właśnie to pismo różnych swoich przeżyć z dnia powoduje, że zatrzymujemy się i te myśli nagle mówią, ale dobra, dzisiaj zrobiłam to, dobra, no to nie wyszło, to mogłam zrobić lepiej, ale za to mogę być wdzięczna, to jest fajne. I powiem Ci, że na mnie to bardzo dobrze wpływa, bardzo mnie to wycisza i też ukazuje mi dużo dróg do przodu, pokazuje mi, jak się poruszać, co zrobić inaczej, co zrobić lepiej, nad czym powinnam jeszcze popracować.
Ja tak przytakiwałam Ci podczas Twojej wypowiedzi, bo faktycznie gdzieś tam pomału też lubię medytację. Może nie chcę powiedzieć, że jestem w tym jakoś super świetna, ale się śmieję, że w tych czasach COVID-u zaczęłam trochę przygodę z tym i wiem, że to jest ciężkie, samo uciszenie siebie i w ogóle nie robienie nic i słuchanie siebie jest bardzo ciężkie, co się może wydawać, ale faktycznie gdzieś tam ma to pozytywny wpływ. Natomiast zastanawiam się, czy uważasz, że taki idealny work-life balance istnieje, jeżeli jesteśmy totalnie nastawieni na sukces, wiesz, bo są różne, się śmieję, takie szkoły biznesu, każdy ma oczywiście inne podejście. Teraz jest bardzo popularne mówienie właśnie o takim work-life balance, o jakimś takim trochę delikatnym slow life, żeby zwolnić. Czy jest to do zrealizowania na przykład na początku swojej kariery? Bo jakby nie patrzeć, też wspomniałaś trochę o tym, że to się teraz u Ciebie pojawiło, nie? Gdzieś niedawno, więc zastanawiam się, czy jest to do zrealizowania od początku naszej kariery, żeby osiągnąć sukces na każdym polu.
Work-life balance, czy to jest łatwe do osiągnięcia? No otóż nie, ja nawet ostatnio na ten temat napisałam posta na Instagramie, gdzie mówię, że wiesz, wszyscy mówią, no trzeba to osiągnąć, to jest życie work-life balance, ale to jest naprawdę bardzo trudne, bo ja dzisiaj jakby, ja rozwijając markę Toast, pracowałam bardzo intensywnie, bardzo dużo i naprawdę się tym poświęcałam dla tego projektu. Nawet, nie wiem, będąc w ciąży, byłam na inwentaryzacji w Galerii Mokotów, będąc w 9 miesiącu ciąży, na drugi dzień miałam cesarkę o 9 rano, tak? Masz te lata gdzieś Nie do końca mi się to udaje. I jakby staram się zatrzymywać, staram się myśleć, staram się na to patrzeć. Natomiast no nie jest to takie bardzo oczywiste, nie jest to takie łatwe dla mnie. Dzisiaj jedynie co mnie odróżnia od tej Agi, która zaczynała wtedy z tołcem, że dzisiaj mam świadomość tego, że chcę robić inaczej. Ale czasami niestety ilość obowiązków i ilość rzeczy do zrobienia w takim startupie, który stawia się, jest tak duża i wszystko musisz wykonać samemu, że znowu wpadam w to samo. Natomiast uważam, że jakby ja też mam skłonności do tego, żeby robić za dużo rzeczy, więc też nad sobą pracuję, bo uważam, że ten balans jest potrzebny. Jest potrzebny przede wszystkim dla rodziny, jest przede wszystkim potrzebny dla nas. I każdy powinien się starać to osiągać, ale też jeżeli mu nie wychodzi, nie spinać się, że nie wychodzi. Po prostu powiedzieć, dobra, nie wychodzi, to gdzie popełniam błąd i zastanowić się, odgrzebać się, gdyby wrócić do miejsca, w którym popełniłem błąd i spróbować jeszcze raz, no bo ja też tak robię, bo najgorsze to jest to, wiesz, ludzie na przykład nie wychodzi ten balans i potem zaczynają być sfrustrowani, bo chcieliby tak żyć, bo wszędzie o tych mediach trąbią, na każdym, nie wiem, gdzieś tam na postach na Instagramie, zastosuj się, rób work-life balance, no ale jak ci nie wychodzi, no to co zrobić? No nic, no nie, tak. Na pewno nie biczować się z tego powodu, tylko się zastanowić, no dobra, może zrobię to w przyszłym tygodniu inaczej, może tutaj popełniam błąd, może powinienem, nie wiem, za dużo czasu tracę na scrollowanie Instagrama, albo za dużo czasu tracę na oglądanie głupot w telewizji, nie? I tu mi ucieka i może jak tutaj odejmę, tu dodam. Po prostu no taka analityka też swojego życia. Ja ją prowadzę i uważam, że to jest naprawdę coś, co się sprawdza.
A zastanawiam się jeszcze nad rolą social mediów w budowaniu brandu, ale w kontekście marki osobistej, bo tak mówiłyśmy o budowaniu brandu jako firmy, a też wiem, że od jakiegoś czasu zwracasz uwagę na tą markę osobistą, dzielisz się fajnymi rzeczami na swoim Instagramie i czy według Ciebie to jest ważne w budowaniu swojej kariery, żeby być jako też marka osobista? Czy są jakieś na przykład branże, w których to nie jest istotne? Czy jakby niezależnie od branży, to my też jakby powinniśmy być obecni w social mediach?
Znaczy wiesz co, przede wszystkim wydaje mi się, że obecność w social mediach jest naprawdę pracochłonna, czasochłonna i musisz to lubić i chcieć, tak? I Twój jakby cel i biznes musi być z tym w jakiś sposób powiązany, bo jeśli nie jest, to nie wiem, czy ma sens się tam po prostu spalać, tak? Możesz sobie tylko robić jakieś swoje rzeczy, swoją wizytówkę, no bo też trochę Instagram jest teraz naszą wizytówką, tak? No bo poznając kogoś, wchodzisz na jego Instagrama, zazwyczaj tak jest i sprawdzasz i to jest coś takiego. Natomiast ja też w budowaniu tej marki swojej osobistej, to powiem Ci, u mnie to się też troszkę zaczęło przez przypadek, bo ja tego nie planowałam. Ja rozpoczęłam rok temu już działanie na tą markę odzieżową, z którą współtworzę i to jest jak gdyby mój główne moje zaangażowanie. Natomiast 15 grudnia w zasadzie zeszłego roku nagrałam jakoś pierwszego TikToka, bo namówiła mnie do tego znajoma, która przyszła i która jest fotografem i akurat mówi, Alka, ten TikTok jest super. A ja powiem szczerze, ja wstydziłam się, ponieważ mam jakąś grupę znajomych na Instagramie, wstydziłam się tam po prostu mówić tych rzeczy biznesowych i też, no tak mówię, co kogo to interesuje, przecież to są oczywiste oczywistości i w ogóle.
Przecież na TikToku nikogo nie ma.
No ja mówię, na TikToku nikogo nie znam i mówię, a to spróbuję i wiesz, aha, i ta osoba właśnie do mnie mówi tak, Aga, ale przecież ty masz takie gigantyczne doświadczenie, masz takie ciekawe życie. Ja mówię, no ale co w moim życiu jest takiego ciekawego? Ja mówię, przecież ja pracuję nad tym. Ja mówię, przecież to chyba każdy to wie. A ona mówi, nie, otóż nie każdy to wie, Aga, naprawdę, to są rzeczy, których inni nie wiedzą i myślę, że jakby się podzieliła tą wiedzą, to by było to super. Ja mówię, no ale na Instagramie było mi bardzo ciężko, więc jakoś przełamać siebie do tego, więc zrobiłam na TikToku. No i powiem Ci, pierwszy filmik puściłam 15 grudnia, jak już wracałam, bo byłam na wakacjach tam w Miami, w Cancun i nie w Cancun, tylko w Tulum, jak wracałam z tamtych wakacji, to już tam chyba miałam z 15 tysięcy albo z 20. No i później w zasadzie teraz mamy czerwiec i mam tam 75 tysięcy na TikToku. Bez większych starań, tak po prostu przybyło poprzez filmy, poprzez interakcje. Poznałam dużo wspaniałych ludzi, bo jakby nie było osoba, z którą teraz współpracuję właśnie w budowaniu tej marki osobistej, też ją poznałam na TikToku. I wiele różnych ciekawych znajomości mam właśnie z tego kanału. No i tak stwierdziłam, że go rozwijam, tak? No i Instagrama też zaczęłam wtedy robić, no bo wiadomo, jakaś tam synergia musi być i musi być jak pewna spójność. Teraz też odpalam podcasty, dlatego że TikTok jest fajny, Instagram też może napisać posta, no ale to czytelnictwo już jest coraz mniejsze, bo ludziom się nie chce tyle aż czytać. Natomiast, no wiadomo, na TikToku też ten film musi być na tyle krótki, żeby był interesujący i żeby łapał jakąś atencję. Natomiast jest część ludzi, która widzę, że chciałaby usłyszeć jakąś głębię tematu i chciałaby temat zgłębić. No ale jest ciężko go zgłębić w jedno- czy dwuminutowym filmie, a też uważam, że mogłabym coś więcej powiedzieć, więc dlatego stwierdziłam, że dla tych, którzy będą bardziej zainteresowani, no to odpalę te podcasty. Część będę mówić ja sama, część będę miała jakiś rozmów z ciekawymi osobami, także też pewnie będę zapraszać.
Czyli to jest też fajne, że odczarowałaś tego TikToka, że tam nie ma tylko tańców, nie ma tylko bardzo młodych osób, ale również można znaleźć też wartościowe treści. I znam twojego TikToka, więc bardzo super i na pewno zapraszam, żebyście sprawdzili. A tak na sam koniec, jakie dałabyś rady sobie samej, jakbyś spotkała siebie młodszą?
Ja sobie bym dała, wiesz, przede wszystkim radę, żeby wierzyć w siebie, bo ja na przykład akurat miałam z tym problem i nie wiem, jak tam inni mają, ale że często siebie podważałam. Odnosiłam duże sukcesy, a w sumie się nawet nie potrafiłam nimi cieszyć, bo czasem zawsze sobie mówiłam, ale mogłam zrobić lepiej, ale mogłam zrobić lepiej. Z jednej strony była to może moja zaleta, bo mnie budowała do tego, że nie, wiesz, nie zachłysnęłam się tym sukcesem, tylko wiedziałam, że jeszcze dużo mam niedoróbek i dużo rzeczy muszę poprawić, ale z drugiej strony odbierała mi pewną radość i też podcinała pewnie jakieś takie właśnie tą wiarę w siebie, która wydaje mi się, że też jest bardzo ważna. I to bym wszystkim, to sobie przede wszystkim mówię, że to był gdzieś mój no, słabszy punkt, tak? Bo lubiłam siebie sabotażować i podważać i tak dalej, i tak dalej. Zresztą czasem mi to dalej do dzisiaj zostało. Więc to bym sobie dała taką radę. Dałabym radę, żeby właśnie zawsze wierzyć intuicji, ponieważ ile ludzi wierzyłam, tylekroć miałam ok. Jak przestawałam mi wierzyć, zaczęłam bardziej brać rzeczy bardzo matematycznie, pragmatycznie, no to nie sprawdzały mi się te projekty. Mhm. Nie wychodziły tak jak trzeba. I powiem Ci, nawet to miałam w to się z doborem ambasadorki. Jak poszło z intuicji, super. Jak było przez analizy, badania, nie wyszło, tak? I wiesz, przez to, że parę razy mnie to spotkało, to teraz wiem, że na pewno to, co bym sobie dała radę, Aga, wierz w siebie, wierz w swoją intuicję, kieruj się tylko swoim głosem. Oczywiście słuchaj innych, bo to nie znaczy, że nie musisz mieć mentora, bo ja też miałam swoich mentorów i dzisiaj też jakby mam, bo lubię się otaczać, to Ci powiedziałam, mądrzejszymi od siebie. I trzeba słuchać, tylko trzeba słuchać nie znaczy od razu wdrażać. Słuchaj, przepuść przez siebie, zastanów się i dopiero wdróż. Może wdrożysz tylko 10% z tego, co Ci ktoś mówi, a może 100%. Ale musisz to zrobić w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami i podpasować do swojej własnej firmy, tak? Mhm. Natomiast to, co często robiłam, wiesz, ponieważ siebie podważałam i sobie nie wierzyłam, to jak ktoś mi coś powiedział, to mówię, dobra, na pewno ma rację, bo jest mądrzejszy, bo już jest dalej w tej drodze, więc coś wdrażałam w 100%. Co po prostu potem było błędem, bo do mojej organizacji, firmy i tak dalej to po prostu nie pasowało, tak? Mhm. Więc to bym sobie dała takie rady, słuchaj innych, ale rozważnie, bierz tylko to, co możesz wziąć i co jest dla ciebie dobre.
I słuchaj swojej intuicji. To jest też bardzo fajne, co powiedziałaś.
Słuchaj swojej intuicji.
To jest bardzo, bardzo fajne podsumowanie naszego spotkania. Więc ja dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś chwilę i spędziłaś i podzieliłaś się przede wszystkim takimi ważnymi informacjami. Ja na pewno podlinkuję i odeślę na Twoje kanały social media, gdzie jest jeszcze więcej wiedzy o tym, jak świadomie budować brand, markę, ale też chyba szukać tego takiego work-life balance, co jest mimo wszystko istotne. Więc ja Ci dziękuję bardzo i życzę dalszych sukcesów.
Ja również dziękuję. No i też zapraszam do siebie, jak ktoś ma ochotę posłuchać się gdzieś tam ze mną, rozwijać mnie, słuchać, to czy też można do mnie napisać. Też jestem otwarta na różnego rodzaju i współpracę, i na różnego rodzaju działania. Też trochę rzeczy robię pro bono, no bo to też jest ważne i też lubię jak gdyby dawać coś od siebie, bo lubię też, jak wiesz, co jeszcze to Ci muszę dodać, że te social media też ci ludzie dużo mi dają, dlatego że jak ktoś mi pisze, Boże, dzięki Pani coś mi się udało, wdrożyłem coś drobnego i już mi lepiej idzie, to to jest dla mnie naprawdę super, że możesz choćby jednej osobie czy dwóm coś zmienić w swoim życiu. To jest, to naprawdę daje mega radość i mega spełnienie. Mm-hmm. Czasem większe niż naprawdę, wiesz, dużo zarobionych pieniędzy. To też daje, to jest inne spełnienie, ale takie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo wciągające.
I budowanie takiej, tak, i budowanie tej takiej społeczności, która sprawia, że nawzajem się wszyscy motywują. To chyba jest taki...
Dokładnie.
Tak, to jest chyba największy plus tych social mediów, które oczywiście mają też swoje minusy, ale mimo wszystko dają powera i można z nich również dużo wyciągnąć. Więc tak, więc mam nadzieję, że nawzajem się wszyscy znajdziemy na social mediach. Ja wszystko oczywiście podlinkuję. No i dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia.
Ja również dziękuję. To cześć, miło było.